Chwała Bogu. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Brat Marek rzucił mi wyzwanie, żebym powiedział parę słów o sobie, tak? Myślę, że po części Bartek już to zrobił, jestem mu za to wdzięczny, bo naprawdę nie lubię o sobie mówić. Miałem taką sytuację, że swojego czasu miałem rozmowę o pracę i ten pan, który przeprowadzał tą rozmowę, mówi do mnie, to proszę nam powiedzieć coś o sobie. Mówię, ale nie wiem, co mam wam powiedzieć. No co pan potrafi? Przedstawić się w jak najlepszy sposób. Skończyło się to tak, że tej pracy niestety nie dostałem. Dlatego tak jak mówię, nie lubię mówić o sobie, ale jestem z Polkowic, mam na imię Tomek. Bóg postawił mnie na tamtym miejscu. Z Bożej łaski mogę pracować tam z młodzieżą, z grupą młodzieży. Zostawiłem tam swoją żonę i małego syna, który no, jest dzisiaj chory, nie mogą być razem z nami. Bardzo żałują, ale przywożę wam także serdeczne pozdrowienia od mojej żony, od mojego syna, niebo jest za małe, i od zboru z Polkowic zechciejcie przyjąć. Jestem głęboko przekonany o tym, że to, czego dzisiaj jako Kościół potrzebujemy, to nie jest kolejne kazanie, ale to, co dzisiaj potrzebujemy, to naprawdę usłyszeć Boży głos, to naprawdę słyszeć głos Ducha Świętego. To, co Kościół potrzebuje w dzisiejszych czasach, to dosłownie słyszeć Boga, dosłownie widzieć drogę, którą Bóg chce go prowadzić. I tak samo jest w naszym indywidualnym życiu. Każdy jeden z nas, tak jak tutaj jesteśmy, musi w swoim życiu słyszeć Boży głos. Musi w swoim życiu widzieć Boży palec, który go prowadzi. Musi widzieć drogę, którą podąża. I musi widzieć, że ta droga jest za Bogiem. I wiecie, takim wspaniałym przykładem, takim słowem, które ostatnio w moim życiu bardzo mocno Bóg do mnie przemówił, jest kiedy Saul wyruszył ze swoim sługą, aby szukać zaginionych oślic. I kiedy docierają do Samuela, Samuel mówi takie słowa do Saula, ty puść swojego sługę przodem, prawda? A sam zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię Słowo Boże. Są to dla mnie pewne wskazówki, pewna lekcja. Mówi się, że chrześcijaństwo powinno biec do przodu i to jest na pewno prawda. Ale przychodzi taki moment w życiu każdego chrześcijanina, kiedy dosłownie musimy się zatrzymać. Kiedy musimy się zatrzymać w swoim życiu, aby usłyszeć Boży głos. I tym samym Bóg przemówił do mnie. Ty się dzisiaj zatrzymaj. Ty puść swojego sługę przodem. Ty to, co cię otacza, dzisiaj zostaw. Puść to przodem, a ja ci wyjawię Słowo Boże. Jestem przekonany o tym, że Bóg każdego dnia chce do nas przemawiać. Kiedy stajemy przed Boże oblicze, kiedy klękamy na kolana, kiedy otwieramy Pismo Święte, wierzę, że Bóg we wspaniały sposób chce do ciebie i do mnie przemawiać. Że Bóg we wspaniały sposób chce ci pokazać drogę. Ale bardzo często ten nasz sługa jest przeszkodą. Bardzo często to, co nas otacza, jest wielką przeszkodą. Bardzo często zranienia, które mamy w sercu, nieprzebaczenie, może niechęć do jakichś osób, nie pozwala nam, by słyszeć Boży głos. Bardzo często wszystkie zajęcia, które mamy, ograniczają nas w tym, aby słyszeć głos Boży. I tak jak mówiłem, jestem przekonany o tym, że to, czego jako Kościół potrzebujemy, to nie jest kolejne kazanie wygłoszone w niedzielny poranek. To nie jest kolejne kazanie wygłoszone na nabożeństwie, ale to, czego Kościół dzisiaj potrzebuje, to, czego potrzebujesz ty i ja w swoim życiu, to słyszeć realny głos żywego Boga. I kochani, chciałbym przedstawić Kościół na podstawie jednej osoby w Biblii. Głęboko jestem przekonany o tym, że apostoł Jan jest odzwierciedleniem Kościoła dzisiejszych czasów. Ewangelia Jana, rozdział 13. Czytamy o ostatniej wieczerzy, jaką Jezus odbył ze swoimi uczniami. I od wersetu 23. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł, zapytaj, kto to jest, o kim mówi? A on wsparwszy się o pierś Jezusa zapytał go, Panie, któż to jest? Słowo Boże przedstawia nam jednego z apostołów Jana. Widzimy Jana na ostatniej wieczerzy, który siedzi obok Jezusa i wspiera się o pierś Jezusa. Widzimy Jana, do którego Piotr zwraca się i mówi: ty, Janie, zapytaj Jezusa. Piotr mógłby uczynić to sam, ale mówi: zapytaj Jezusa. Piotr widział relację, jaka łączyła Jana z Jezusem. Piotr widział, że gdziekolwiek szedł Jezus, brał ze sobą między innymi Jana. Kiedy Jezus szedł na górę przemienienia, to w Trójce Apostołów był Jan. Kiedy Jezus szedł, aby uzdrowić dziewczynkę, wziął ze sobą Trójkę Apostołów. I tam był też Jan. Widzimy Jana, który chodzi z Jezusem. Widzimy Jana, który nie odstępuje Jezusa na krok. Widzimy Jana, który jest, kiedy Jezus uzdrawia. Widzimy Jana, który jest, kiedy Jezus wskrzesza z martwych. Widzimy Jana, który jest, kiedy Jezus dokonuje Bożego dzieła na tej ziemi. I widzimy Jana, który jest bardzo blisko Jezusa. Widzimy Jana, który nie odstępuje od Jezusa. Ale jest coś szczególnego w tym Janie. Widzę Jana, który nie jest przemieniony. Widzę Jana, który wszelką uwagę chce zwrócić na siebie, który wszelką chwałę chce dla siebie. Widzę Jana, który został obrażony przez Samarytan i mówi jej: Panie, tylko powiedz, a ściągniemy ogień na nich z nieba. Widzę Jana, którego matka przychodzi i pyta, czy no Jan jako jej syn, jeden z dwóch może zasiadać, jeden po lewicy, a drugi po prawicy. Widzę Jana, który jest razem z resztą uczniów na łodzi i spierają się o to, kto jest większy. I kochani, z przykrością to mówię, ale bardzo często tak się dzieje dzisiaj w naszych kościołach. Chrystus, który powinien być na pierwszym miejscu. Chrystus, który powinien być widoczny w kościele. Chrystus, który powinien być uwielbiony w kościele, zostaje odsunięty na bok. Bo my ludzie chcemy pokazać siebie. Bo my ludzie bardzo często chcemy stać na tych pierwszych miejscach. Dzisiaj wielu kaznodziei staje i oni nie szukają słowa od Pana. Oni nie pytają: Boże, czym Ty dzisiaj chcesz przemówić do swojego narodu? Ale jest szukanie słowa, żeby zrobić wielki wow wśród ludzi. Żeby ludzie mnie zapamiętali. Nie Ty, Panie, dzisiaj jest mój czas. Dzisiaj krzyż Chrystusa zostaje odsunięty z kościoła. Dzisiaj ludzie w kościele, tak jak uczniowie, spierają się, kto jest większy. Kto zasiądzie na zaszczytniejszych miejscach. Wiecie, mam brata, mieszka obecnie w Kanadzie. Kiedy z nim rozmawiam, jest coś, co bardzo mocno przeszywa moje serce. On mówi: Tomek, potężne budynki. Mówi: Tomek, potężne kościoły, które mają wspaniałą predyspozycję, ale dzisiaj są wystawione na sprzedaż. Te budynki są dzisiaj do sprzedania. A ich nekrologiem stał się napis Pentecostal Church. Kościoły zielonoświątkowe, które umarły duchowo, a dlatego, że Chrystus został z nich wypchany. Dlatego, że Chrystus został odepchany. Dlatego, że Chrystus został odsunięty z miejsca, które powinien zajmować w swoim kościele. Bo człowiek chciał postawić siebie. Bo człowiek chciał pokazać siebie. Ale wiecie, coś się zmieniło w życiu Jana. Kiedy otworzymy objawienie świętego Jana, kiedy czytamy o Janie, który był na wyspie Patmos i ma wizję Chrystusa. Pierwszy rozdział objawienia Jana od 9 wersetu. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Chrystusie. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadectwa o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił: to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Do Efezu, do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii, do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. Oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakbym umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. I żyjący byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to 7 aniołów do 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Widzimy innego Jana. Widzimy Jana, który zobaczył tego samego Chrystusa, a mimo wszystko Biblia mówi, że padł przed nim, jakby był umarły. Co się zmieniło w życiu Jana? Co takiego Jan zobaczył, że Słowo Boże pisze, że padł, jakby był umarły? Jan już nie widział tego samego Chrystusa, ale Jan zobaczył chwałę i majestat Chrystusa. Jan zobaczył, że stoi przed Chrystusem pełnym chwały i uwielbienia. Jan zobaczył uwielbionego Chrystusa. Tak podobną wizję ma Izajasz, kiedy udaje się do świątyni, kiedy dostaje tam Boże powołanie. Jest to mesjanistyczna wizja Chrystusa, którą miał Izajasz w 6 rozdziale. I 6 rozdział zaczyna się słowami: w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie. Izajasz mówi: w roku śmierci króla Uzjasza. Zastanawia mnie to. Dlaczego Izajasz pisze, że to się stało w roku śmierci króla Uzjasza, a nie jak to Biblia często pokazuje, w pierwszym roku panowania króla Jotama, który był po Uzjaszu. Wiecie, naród izraelski przed królem Uzjaszem był bardzo plądrowany. Asyria najeżdżała na naród izraelski. Zabrała im 40 miast. Mały Damaszek łupił wszerz i wzdłuż naród izraelski. I przyszły rządy króla Uzjasza. Nastały rządy króla Uzjasza, który przyprowadził porządek w narodzie izraelskim. Ludzie wreszcie po Dawidzie mogli poczuć się swobodnie. Ludzie wreszcie mogli czuć się bezpiecznie. I nadeszło coś, że Bóg pokarał Uzjasza trądem. Izajasz pisze: w roku śmierci króla Uzjasza. Ludzie zastanawiali się, co to teraz będzie. No król umiera. No było z nim nam tak dobrze, a pamiętali czasy wcześniejsze. I co teraz będzie? Ale Bożą odpowiedzią dla Izajasza był uwielbiony Chrystus. Bożą odpowiedzią dla Izajasza była wizja uwielbionego Chrystusa. Izajasz mówi: jego głos potężny, jakby trąby. I apostoł Jan widzi tego samego Chrystusa. I ten sam Chrystus mówi do Jana: Janie, ty to spisz wszystko. Ty napisz to, że widziałeś uwielbionego Chrystusa, ale zrób coś, Janie, więcej. Napisz to do 7 zborów. Napisz to do 7 zborów azjatyckich. Janie, napisz do Efezu, że mam im za złe, że porzucili pierwszą swoją miłość. Janie, napisz do Smyrny, napisz do Pergamy, że mam im za złe. I są tacy, którzy nauczają, jak zwodzić synów izraelskich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył, jak zwodzić synów izraelskich, by spożywali to, co jest ofiarowane bałwanom i uprawiali nierząd i przeteczeństwo. Mają tych, co trzymają się nauki Nikolaitów. Ja nie napisz do Tiatyry, że mam im za złe, iż pozwalają niewieście Izabel nauczać, jak zwodzić moje sługi i nie chcę się upamiętać. Ja nie napisz do Sardes, że nie stwierdzam, aby ich uczynki były doskonałe i że nie chcą się upamiętać. Ja nie napisz im, aby byli czujni. Ja nie napisz do Laodycei, że stoję na zewnątrz ich drzwi, że pukam do ich drzwi, ale są zamknięte. Ja nie napisz do Laodycei, że oni nie są ani zimni, ani gorący. Ja nie napisz im, że mówią, że są bogaci, a są goli i biedni, że są pożałowania godni. Ja nie napisz im to wszystko. Ja nie napisz im to, co do ciebie mówię. Ale jest coś szczególnego w każdym liście do tych zborów. Każdy list, każdy pierwszy werset do każdego listu zaczyna się częścią wizji Chrystusa, jaką miał Jan. Do zborów w Efezie napisz, że to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd. Do zboru w Smyrnie napisz, że to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Do Pergamy napisz, że to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Każdy list zaczyna się wizją Chrystusa. Inaczej mówiąc, Janie, przekaż im, że jest rozwiązanie ich problemów. Janie, przekaż im, że widziałeś uwielbionego Chrystusa i że odpowiedzią dla nich jest dzisiaj uwielbiony Chrystus. Jestem głęboko przekonany o tym, kochani, że odpowiedzią dla Kościoła XXI wieku jest widzieć uwielbionego Chrystusa. Jest widzieć uwielbionego Chrystusa nie tylko w swoim życiu, ale w życiu swojego Kościoła. A Kościół tworzy każdy jeden z nas. Jeśli Chrystus będzie uwielbiony w moim i twoim życiu, to ten sam Chrystus będzie postawiony na pierwszym miejscu w Kościele. Janie, napisz im, że widziałeś uwielbionego Chrystusa. Janie, napisz im, że objawił ci się wielki Chrystus. Napisz im, że On jest odpowiedzią dzisiaj dla nich. Izajaszu, powiedz narodowi izraelskiemu, że widziałeś Chrystusa siedzącego na tronie. Niech się nie martwią, że król umarł, bo tron wcale nie jest pusty. Na nim siedzi Chrystus. I Chrystus siedzi dzisiaj na tronie naszego życia. Chce siedzieć na tronie naszego życia. Ale czy mamy w życiu czas, aby się zatrzymać? Czy drogi przyjacielu, drogi bracie, droga siostro, masz dzisiaj w swoim życiu czas, gdzie wszystko wokoło puszcza z przodem i naprawdę zatrzymujesz się w swoim życiu i przychodzisz do Boga i mówisz, Boże, co Ty chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć? Otwierasz Pismo Święte, mówisz, Panie, przemów dzisiaj do mnie. Panie, porusz dzisiaj moje serce. Boże, widzisz, że szukam odpowiedzi. Boże, widzisz, że nie wiem, którą drogą dzisiaj pójść. Boże, wydaje mi się, że tron mojego życia jest pusty. Panie, zasiądź na tronie mojego życia. Panie, zasiądź w moim kościele, w moim zborze. W każdym kościele Bóg szuka świadectwa swojego życia. Czy w moim zborze w Polkowicach, czy w waszym zborze w Nowej Soli, Bóg chce widzieć świadectwo swojego życia, że żyjemy naprawdę Chrystusem, że On naprawdę zajmuje pierwsze miejsce, że naprawdę widzimy Chrystusa, który jest uwielbiony. Gdzie historia Łazarza, ona nigdy nie była bardziej realna dla mnie, tak jak dzisiaj. Historia Łazarza pokazuje nic innego, jak Chrystusa i Jego oblubienicę. Czytamy o tym, że Łazarz zmarł. I przychodzą do Chrystusa, mówią, Panie, Twój przyjaciel umarł. Chodź, wskrzesisz go z martwych. Ale widzimy, że Jezus czeka, ile? 4 dni. Czytamy o tym, że ciało Łazarza zaczęło już cuchnąć. Czy Jezus nie mógłby wypowiedzieć słowa i Łazarz byłby wskrzeszony? Nawet nie musiałby tam iść. Znamy takie przykłady z Pisma Świętego. Czy Jezus nie mógłby posłać uczniów, idźcie, módlcie się o Niego. Mój Ojciec na pewno Go wskrzesi. Mógłby. Ale był pewien czas, który Jezus zostawił. Głęboko jestem przekonany o tym. Mówi się, że żyjemy w czasach ostatecznych. Powiem wam szczerze, kroki Chrystusa słychać już po całej ziemi. Ziemia dosłownie drży od kroków Chrystusa. Jak widzimy prześladowania. Jezus mówi o znakach końca czasów. Czy nie wymienia tam prześladowań? Chrystus nadchodzi, ale jestem przekonany o tym, że przed Jego przyjściem On jeszcze raz podniesie swój Kościół. On jeszcze raz stanie na tronie swojego Kościoła. On jeszcze raz chce ożywić Twoje i moje życie. On jeszcze raz chce podnieść Twoje i moje życie. On jeszcze raz chce Ci pokazać, że rozwiązaniem w Twoim życiu jest widzieć uwielbionego Chrystusa. Jest widzieć Chrystusa, który zasiada na tronie. Następnie czytamy o Łazarzu, który wraz z Martą, Marią i z Chrystusem zasiadli i spożyli kolację. Będzie to nic innego jak ostatnia wieczerza. Jak nasza wieczerza tam w raju z Chrystusem. W jaki sposób w swoim życiu mam widzieć uwielbionego Chrystusa? W
gdzie słowem takim dla mnie jest, kiedy apostoł Paweł pisze do Galatów. Drugi rozdział, 20 werset pisze: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, tak? A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Apostoł Paweł mówi: ja z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. To już nie żyję ja, ale we mnie żyje Chrystus. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł mówi: nie żyję już dla siebie. Moje plany, moje ambicje, moje pragnienia podporządkowuję pod Chrystusa. Nie żyję już tak, jak ja bym chciał, ale żyję tak, jakby Chrystus chciał. Nie stawiam siebie na pierwszym miejscu, ale we mnie żyje Chrystus, który jest na pierwszym miejscu. Nie odsuwam Chrystusa na bok, ale stawiam Go na pierwszym miejscu mojego życia. Z Nim zostałem ukrzyżowany. W Niego wierzę, Jemu się poświęciłem. Dla Niego żyję, On żyje we mnie. I apostoł Paweł w liście do Filipian, pierwszy rozdział, werset 20 pisze: według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz prześmiałe moje wystąpienie. Jak zawsze, tak i teraz uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim. Jak zawsze, tak i teraz uwielbiony będzie Chrystus. Apostoł Paweł mówi: prześmiałe moje wystąpienie. W niczym nie będę zawstydzony. Przez moje życie uwielbiony będzie Chrystus. Uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim. Głęboko jestem przekonany o tym, że każdy jeden z nas musi być zależny od Chrystusa. Że każdy jeden z nas, tak jak apostoł Paweł, musi w swoim życiu powiedzieć: z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Nie żyję już dla siebie, ale w moim życiu żyje Chrystus. On jest pierwszy. I kiedy przychodzą trudności, tak jak w życiu narodu izraelskiego, zastanawiali się, co to będzie. Widzieli okoliczne narody zbrojące się. Król umiera. Co teraz będzie? Izajasz udał się tam, gdzie powinien. Izajasz poszedł do świątyni i mówi: miałem widzenie. Miałem mesjanistyczne objawienie Chrystusa. Tron narodu izraelskiego nie jest pusty. Zasiada na nim Król Chwały. Zasiada na nim uwielbiony Chrystus. I drogi bracie, droga siostro, nie wiem, co dzisiaj w swoim życiu przeżywasz. Nie wiem, jakie trudności dzisiaj przechodzisz. Ale z nimi powinieneś udać się do świątyni i zobaczyć, że tron nie jest pusty, ale jest rozwiązanie. Widzieć uwielbionego Chrystusa. Jest rozwiązanie. Dlatego, aby Kościół nie stał się martwy, aby Kościół nie stał się duchowo martwy, aby za 15 lat budynek zboru w Nowej Soli nie był wystawiony na sprzedaż. Jest rozwiązanie. Widzieć uwielbionego Chrystusa. Zobaczyć uwielbionego Chrystusa. Jan, kiedy go zobaczył, pisze: padłem, jakbym był martwy. Jan wcale nie padł pod wielkością problemów, które były w 7 zborach azjatyckich. Jan nie padł, bo Bóg mu objawił coś, czego on nie był w stanie ponieść. Ale Jan padł przed chwałą Chrystusa. Bo Jan zobaczył uwielbionego Chrystusa. Wiecie, może słyszycie, może nie. Ile kościołów dzisiaj się dzieli? Ile kościołów dzisiaj upada? I powiem wam szczerze, najśmieszniejszą sytuację to słyszałem, że wielki kościół podzielił się przez sałatkę. Robili gościnę zborową, obiad. Żona jednego pastora zrobiła taką samą sałatkę, jak zrobiła inna siostra ze zboru. No i ludzie chwalili tylko jedną sałatkę, nie dwie, chociaż dwie były takie same. I zaczął się konflikt między tymi siostrami, który przeniósł się na rodziny, później przeniósł się na zbór. Od jednej sałatki. Jedna zwykła sałatka. A nie było ludzi, którzy by powiedzieli: z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. A nie było ludzi, którzy by powiedzieli: we wszystkim niech będzie uwielbiony Chrystus. Tylko żebym ja był widoczny. No żeby moja sałatka wszystkim smakowała, prawda? Nie możemy dopuścić do tego, co diabeł robi w wielu kościołach i chce robić dalej. Do postawienia człowieka na pierwszym miejscu. Do wysunięcia Chrystusa z kościoła. Nie możemy dopuścić do podziału
naszych kościołów. Biblia mówi, że królestwo samo w sobie nie ostoi się. Ale to, co musimy zrobić, to widzieć uwielbionego Chrystusa. Zobaczyć Chrystusa w moim życiu. Zobaczyć Go w życiu mojego kościoła. Chciałem, abyśmy mogli się modlić. Czy możemy się o to pomodlić? Amen. Drogi Święty Ojcze, stojąc przed Twoim obliczem, Panie, pragniemy wzywać Twojego imienia, Panie. Ojcze, chcemy, abyś zajmował tron naszego życia, Panie. Chcemy, abyś zajmował tron naszych kościołów, Panie. Chcemy, abyś mógł stać na pierwszym miejscu w naszych zborach, Panie. Chcemy, abyś był zawsze uwielbiony, Panie, w każdej decyzji, w każdej sytuacji, w naszym życiu, Panie. Chcemy widzieć uwielbionego Chrystusa. Panie, w każdej sytuacji, w każdej chwili chcemy widzieć Ciebie, który, Panie, zasiadasz na tronie naszego życia, na tronie naszego kościoła. Panie, pozwól, abyśmy zawsze widzieli Ciebie. Panie, nie pozwól, abyśmy stawiali siebie na pierwszych miejscach. Panie, nie pozwól, abyśmy, Panie, stawiali Twój krzyż w cieniu naszym, ale abyśmy sami stawiali w cieniu Twojego krzyża. Ojcze, aby Twój krzyż stał zawsze na pierwszym miejscu. Abyś zawsze na pierwszym miejscu stał Ty. Aby zawsze uwielbiony Chrystus zajmował pierwsze miejsce w naszym życiu. Ojcze, o to Cię proszę. Panie, Ty nas błogosław. Ty dodawaj nam siły, Panie. Ty dodawaj nam siły, Panie, w dążeniu do tego, abyśmy zawsze widzieli Twoją obecność. Abyśmy nie pozwolili, Panie, aby diabeł zrujnował nasz kościół. Aby nasze kościoły były na sprzedaż, Panie. Ale zawsze stój na pierwszym miejscu. Bądź zawsze uwielbiony. Bądź zawsze uwielbiony, Panie. Teraz i na wieki wieków.